Rozpoczynamy skrót ważniejszych wiadomości z kraju i ze świata. Kolejne rozmowy zarządu JSW ze związkami odbędą się w najbliższy poniedziałek. Na ten dzień także górnicy ze wszystkich spółek zapowiedzieli akcję protestacyjno-strajkową. W poniedziałkowym spotkaniu będzie uczestniczył mediator, zdecydowano podczas dzisiejszych rozmów. W JSW od środy trwa bezterminowy strajk. Wcześniej zarząd spółki ogłosił plan oszczędnościowy, przekonując, że jest on konieczny, by trwale poprawić kondycję firmy. Niemcy zawieszają przepisy dotyczące płacy minimalnej związane jedynie z tranzytem przez ten kraj. 8,5 euro za godzinę będzie musiał zapłacić pracodawca pracownikowi, który na przykład pojedzie po towar do naszych zachodnich sąsiadów. Szef polskiego MSZ Grzegorz Schetyna pozytywnie o pomyśle prezydenta, by w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej zaprosić europejskich przywódców na Westerplatte. Pomysł jest ciekawy i pokazuje, że koniec wojny był początkiem integracji europejskiej, powiedział minister. Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo dostało mniej gazu od Gazpromu, bo ten dostarczył mniej błękitnego paliwa niż zamówił polski koncern. Jednak nie wiadomo, czy rosyjski koncern nie zażąda kary. O sprawie napisał jeden z dzienników. Decyzją Komisji Europejskiej elektrownia Adamów w Turku w grudniu 2017 roku zostanie zlikwidowana. Siłownia ma zniknąć, bo nie spełnia unijnych norm. Emituje zbyt wiele zanieczyszczeń. Przeciwko tej decyzji manifestowali dziś związkowcy. 3 ciała nienarodzonych dzieci zamknięte w słoikach znalazła policja w Rawiczu w województwie wielkopolskim. W związku z makabrycznym odkryciem zatrzymano kobietę. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Rawiczu. Od października Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej w Krakowie będzie gotowe do leczenia chorych na raka wiązkami rozpędzonych protonów. Resort Zdrowia nie ma jeszcze zatwierdzonej listy procedur, za które chciałoby płacić, zasad kierowania chorych na terapię, a nawet gotowego cennika. Prokuratura chce przedłużyć o kolejne 3 miesiące tymczasowy areszt dla prezesa PZPS Mirosława P. i byłego wiceprezesa Artura P. Mieli oni przyjąć łapówki o łącznej sumie prawie 1 000 000 złotych od szefa jednej z prywatnych firm ochroniarskich. Zmniejsza się skup mleka, ale i tak będzie kara za nadprodukcję, informuje Agencja Rynku Rolnego. Jeśli dynamika się utrzyma, na obecnym poziomie nadprodukcja mleka może spaść do ponad 7%, a kara wyniesie 800 milionów złotych. W Tatrach obowiązuje 3. stopień zagrożenia lawinowego. Wysoko w górach panują trudne warunki turystyczne. Śnieżne lawiny mogą schodzić samorzutnie. Ratownicy Topru odradzają wyprawy wysokogórskie powyżej górnej granicy lasu. 100 dni dla Syrii to akcja, która polega na nieustannej modlitwie przez 2400 godzin w intencji prześladowanych i mordowanych chrześcijan. Jej inicjatorami są studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i Fundacja Piękna Polska. Więcej na stronie www.100dnidlasyrii.pl oraz na profilu 100 dni dla Syrii na Facebooku. Grozi nam wojna, ostrzega profesor Romuald Szeremietiew. Były wiceminister obrony narodowej apeluje do elity politycznej o jak najszybsze zbudowanie sprawnego systemu obrony państwa. Ekspert podkreślił, że w optyce Kremla jesteśmy jego głównym wrogiem. Rosja nie pozwoli, by inne państwa uzyskały nad nią przewagę militarną, powiedział minister obrony tego kraju Siergiej Szojgu. Zapowiedział bezwarunkową realizację planu modernizacji sił zbrojnych i wzmocnienie grup wojsk w strategicznych regionach. Stany Zjednoczone zagroziły Rosji nowymi sankcjami, jeśli jej władze nadal będą wspierać separatystów na wschodzie Ukrainy. Waszyngton wyraził zadowolenie z nowych sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji w związku z konfliktem ukraińskim. W przyszłym tygodniu ministrowie obrony państw NATO zdecydują o wielkości i składzie sił tzw. szpicy oraz ustanowieniu jednostek integracyjnych w 6 krajach, w tym Polsce, oświadczył sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Plan działań na rzecz gotowości został przyjęty na szczycie NATO w walijskim Newport we wrześniu 2014 roku. Rosja wznowi import mięsa wieprzowego z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii najwcześniej za 3 lata, przekazał szef rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru Fitosanitarnego. Rosja wprowadziła w sierpniu 2014 roku embargo na import żywności z Unii Europejskiej. Parlament Włoch nie wybrał prezydenta w 3. głosowaniu. Kandydatem rządzącej centrolewicy jest 73-letni sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Decydujące 4. głosowanie, w którym potrzebna będzie już zwykła większość, odbędzie się jutro. Wtedy ma on zagwarantowane wymagane poparcie. Komisja Europejska wezwała Grecję do kontynuowania reform. Wiceprzewodniczący komisji stwierdził, że Atenom może się zaoferować więcej czasu na osiągnięcie wyznaczonych celów. Syriza, która wygrała wybory parlamentarne, deklaruje zamiar złagodzenia dotychczasowej polityki oszczędności budżetowych. Bank centralny Rumunii nie pomoże frankowiczom. Udzielenie takiej pomocy kosztowałoby Rumunię 1 miliard euro, co odpowiada 0,6% jej produktu krajowego brutto. W tym kraju kredyt we szwajcarskiej walucie ma 75 tysięcy osób. Izrael zbuduje 430 nowych mieszkań dla osadników na zachodnim brzegu Jordanu. ONZ, Unia Europejska, nawet najważniejszy sojusznik Izraela, Stany Zjednoczone, postrzegają osadnictwo jako główną przeszkodę na drodze do rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Polska przegrała z reprezentacją gospodarzy Katarem w półfinale Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych. Biało-czerwoni zagrają o brązowy medal z przegraną drużyną w 2. półfinale. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. To 15. w karierze i 2. w tym sezonie zwycięstwo dwukrotnego mistrza olimpijskiego w zawodach pucharowych. Na 15. pozycji zawody ukończył Aleksander Zniszczą, 23. był Piotr Żyła, a 30. Klemens Murańka. I tą informacją kończymy skrót ważniejszych wiadomości z kraju i ze świata.